Dziełem Bożym jesteśmy. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Panie Jezu, prosimy Cię dzisiaj wieczorem, abyś nadal nam się objawiał, żebyś działał w nas. Prosimy Cię o ducha mądrości i objawienia, który oświetla oczy naszego serca. Rozświetl oczy naszego serca, abyśmy widzieli, co jest Twoim pragnieniem. Chwała Panu. To jest piękne, że są bracia i siostry z różnych miejscowości, że możemy się wszyscy dzielić i że naprawdę możemy razem to wszystko nieść, stać razem z rodzeństwem, w świadectwach, że Pan naprawdę może się nam objawiać. Dzisiaj wieczorem mamy taki podtytuł Dzieło Chrystusa. I gdy mówimy o dziele Chrystusa, o dziele Boga, to nie jest tak prosto o tym mówić. Nie chcemy o tym mówić w żaden analityczny sposób, ale mamy to wielkie pragnienie, wielki ciężar, aby Pan nam to objawił, aby On oświetlił oczy naszego serca, bo inaczej się nie da. Wiecie, jest wiele ludzkich sposobów, aby pozyskać wiedzę. I to są różne, bardzo wspaniałe metody, różna motywacja, różne historie, żeby się temu oddać. Ale my nie jesteśmy tak obdarowani i nawet by mi to nie pomogło, gdybym był tak obdarowany tym, aby wam włożyć coś do waszych głów. Ale to jest modlitwa do Pana. Panie, objawiaj więcej Ciebie. Pokazuj mi, co jest w Twoim sercu. Co Ty dzisiaj czynisz? Bo inaczej to nie zadziała, nie zafunkcjonuje. I myślę, że te wersety, w tych wersetach z Efezjan widzimy cudowny obraz. I Pan też mówi bardzo wyraźnie, czy to nie jest, żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzimy. Dzisiaj rano było to bardzo wyraźnie powiedziane. Mamy starego człowieka, który ma pewne pochodzenie. Jest wiele złego, które możemy powiedzieć o tym starym człowieku. I to złe było w każdym z nas. Bardzo negatywne, bardzo widoczne. I prawo było przeciwko. I sposób postępowania tego starego człowieka może wyglądać na piękny. Ale to jest tak samo ten stary człowiek. Od A do Z. Obojętnie w jakiej formie go widzimy, to jest ciągle stary człowiek. A Pan całego tego starego człowieka zakończył. I to jest bardzo zachęcające. Nie Efezjan 2:3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała. To jest nasz stary człowiek, który myślę, że jest bardzo widoczny. Myślę, że dla każdego, który ma odczucie duchowe, widzi te pożądliwości ciała. One są widoczne. I tu jeszcze jest napisane o ulegając woli ciała i zmysłów. Czy to nie jest interesujące, że ciało ma wolę? Wola ciała. Czytaliśmy dzisiaj te wersety już o woli Bożej. To, co też mówił. I tutaj chodzi o to, nie o tą wolę Bożą, ale tu jest wola ciała. I ta wola próbuje cały czas się wprowadzać w czyn, w różny sposób. Próbuje cały czas się przebić. Jeżeli nie traktujemy jej odpowiednio, jeżeli nie bierzemy tej woli ciała w kontrolę ducha, to ciągle się to wymyka. Wychodzi na powierzchnię, ulegając woli ciała i zmysłów. I to nie jest tylko wola ciała. Jeszcze raz przeczytajmy. Ulegając woli ciała i zmysłów albo myśli. To już nie jest takie widoczne, prawda? Czy myśli są czymś dobrym? Czy myśleliście sobie już o czymś? To nie jest takie proste. Myślimy, to już jest trochę więcej. Jak mogę o tym powiedzieć? Pilność, przygotowanie, albo czy wstać. Ale w Efezjan 2 jest napisane o starym człowieku. Wola zmysłów, wola myśli. Mamy tutaj fajną bibliotekę w Stuttgarcie. Tutaj jest tysiące książek. Ale kiedy byłem tam jako dziecko, ale stwierdziłem, że tam jest bardzo dużo ludzkich myśli spisanych. Ładne, piękne. To nie są złe myśli. To są po prostu ludzkie myśli. O Panie, i kto dzisiaj jeszcze chodzi do biblioteki? My dzisiaj jest o wiele szybciej. Wszyscy mamy te telefony, gdzie tylko szybko klikniemy i już coś mamy. I tam też jest bardzo wiele myśli, prawda? To też są dobre myśli. Widoczne, cielesne myśli. Tak wiele można tam znaleźć. I potrzebujemy te książki, potrzebujemy biblioteki, dlatego czytamy to wszystko, ale potrzebujemy wiedzieć, że musimy nad tym panować, że Pan postawił nas w zupełnie innym obszarze. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Czy to nie jest cudowne? On nas ustawił w nowym obszarze. Wraz z Chrystusem. Nas, którzy umarliśmy. Śmierć dla nas wszystkich ludzi jest końcem. Gdy zakładasz firmę i masz i to jest takie żywe, albo gdy cokolwiek chcesz zrobić, potrzebujesz ludzi, którzy potrafią coś zrobić. Patrząc po ludzku, to śmierć jest zawsze końcem. A patrząc duchowo, to jest początek, prawda? Czy to nie jest cudowne? Tam, gdzie wszystko, co ludzkie się kończy, tam, gdzie człowiek mówi koniec, tam Pan rozpoczyna swoje dzieło, dzieło zmartwychwstania. Chwała Panu. Tam, gdzie wcześniej ludzie myśleli, gdzie pracowali, to co oni myśleli? On teraz pójdzie na krzyż i wszystko się skończy. Nawet ci, którzy z nim byli, też byli w szoku, bo oni też myśleli sobie, że to wszystko już będzie skończone. Dzieło krzyża. I on wziął śmierć ze sobą na krzyż i uczynił wraz z nim żywym, ożywił nas. To jest już tajemnica. I Pan musi nam to objawiać. To, co Pan uczynił, to nie jest dla nas tylko obiektywne, ale to jest nam objawione. I to jest coś, co my również przyjęliśmy do siebie. I do dzisiaj to jest podstawa dla Jego dzieła. Podstawa tego, co dzisiaj Pan czyni. Bez Jego ukończonego dzieła wtedy na ziemi nie byłoby ducha na, jako wynik Jego dzieła. Ale chwała Panu. Przez to, co Pan dokonał, jest droga. Przeczytajmy może wersety. 2 Koryntian 5. Zaczniemy od paru młodych braci, którzy mają głośny, donośny głos. 2 Koryntian 5, od 15 do 17. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5, od 15 do 17. Amen. Chwała Panu. Stare przeminęło. Spójrz, oto wszystko stało się nowe. Nawet całe nowe stworzenie. Musimy niektóre rzeczy na początku przeczytać, mieć z tyłu głowy i tu mieć cały czas to nowe stworzenie z tyłu głowy. Pan umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Więc Pan nie tylko umarł, ale też zmartwychwstał. Życie zmartwychwstania jest nam dane. Tutaj, po tym zmartwychwstaniu, co się stało? Pan w niebo wstąpił do nieba. On nie tylko zmartwychwstał, ale też wstąpił do nieba. I chcemy go znać jako tego, który wstąpił do nieba. I on nie tylko, że wstąpił do nieba, ale wstąpił na tron. Nie tylko na tron, ale co jeszcze? Usiadł po prawicy Boga w niebie. To, co jest pełne wartości, to jest to, że Pan siedzi dzisiaj na tronie, ale nie sam, ale razem. To już ktoś powiedział, że życie chrześcijańskie zaczyna się tym, że się siedzi. Czy lubisz siedzieć? Kto by chciał siedzieć?
Manchmal möchte man gerne sitzen, aber manchmal möchte man auch gerne was tun.
Niektórzy chcą siedzieć, niektórzy lubią siedzieć, a niektórzy lubią coś czynić. Ale Pan najpierw nas stawia, sadza, po to, abyśmy z Nim, On sadza nas siebie z sobą w niebie na tronie. Jesteśmy posadzani w niebie razem z Chrystusem. Gdzie dzisiaj siedzisz? W niebie. Czy to nie jest cudowne? Nie jesteśmy dzisiaj w Stuttgarcie, ale siedzimy na tronie. Mamy udział we wszystkim, kim jest Pan, czego On dokonał. I co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy ponad wszystkim. To znaczy, że jesteśmy zabrani z ziemi. Jesteśmy posadzeni razem z Chrystusem. Mamy udział we wszystkim, co On robi, co czyni. Mamy nową pozycję. I byłoby to cudowne, żeby po prostu cały czas w tym trwać, prawda? Tak, możemy to robić. Możemy zawsze mówić Panu. Panie, jestem w Tobie, razem z Tobą posadzony w okręgach niebieskich. Panie, jestem z Tobą posadzony w niebie. Gdy są jakieś trudności, gdy są jakieś wielkie rzeczy tutaj na ziemi, możemy powiedzieć Panu, Panie, jestem z Tobą posadzony w niebie. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest coś, co daje nam dobrą pozycję, dobre stanowisko? Ale wiecie, Paweł w tym stanowisku idzie jeszcze dalej. Musimy pójść do Efezjan 4 i zobaczyć, co Paweł tam pokazuje, o czym świadczy, co to znaczy, że Pan umarł, przeszedł przez śmierć, a potem wstąpił do nieba. To oznacza jeszcze więcej niż tylko to, że siedzi na tronie. Po ludzku patrząc, jest to już sporo, jest to już wystarczająco. Jak wiele osób pracuje na tronie? I to jest tylko taki mały tron, prawda? W jakiejś firmie, gdy jesteś jakimś kierownikiem oddziału, kierownikiem działu, gdy jesteś jakimś zastępcą, albo gdy ktoś faktycznie na tronie. A Pan przyprowadził nas na tron. Czy to nie jest cudowne? To wszystko jest ludzkie dążenie. To będzie największy. Tak, oczywiście, pracujemy dobrze. Wykonujemy dobrą pracę. Ale to siedzenie na tronie jest innego rodzaju. I czytamy w Efezjan 4. Kto chce przeczytać, albo może wszyscy razem przeczytajmy. Efezjan 4, od 7 do 10. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Efezjan 4, od 7 do 10. Amen. Chwała Panu. Cudowne, jak to słowo tutaj jest takie mocne wobec nas. Ten, który wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa. On, aby napełnić wszystko. Aby napełnić wszystko. Kto może wszystko napełnić? O, Panie Jezu. Ale jeszcze więcej Pan uczynił. Tutaj jest to bardzo praktyczne. On nie tylko wszystko napełnił, ale on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Czy nie moglibyśmy pozostać przy tych niebiańskich rzeczach? Kto by nie chciał tych niebiańskich rzeczy? Ale Pan uczynił to po to, abyśmy na ziemi czynili to dzieło. Dzisiaj, tutaj na ziemi, mamy dzieło do wykonania. Pan ma dzieło do wykonania. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Chwała Panu, Pan przygotowuje. Aby przygotować świętych do czego? Do dzieła posługiwania. Do dzieła służby. Więc w swoim domostwie Pan dał ludziom dary. Ludzi, którzy razem z Nim mają prowadzić to dzieło, mają dzieło do wykonania, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Tak, to jest to, co Pan dzisiaj czyni. Od 2000 lat. To co On robi? Gdy On siedzi na tronie, ale On tutaj na ziemi ma dzieło do wykonania. Tak jak dzisiaj rano było też powiedziane. Gdy uwierzyliśmy w to dzieło Pana, że mamy to cudowne zbawienie, to jesteśmy w nowym obszarze i jesteśmy przeniesieni ze śmierci do życia. Ale jeżeli byłoby to wszystko, to byłoby to za mało. Potrzebujemy też takiego widzenia, co Pan dzisiaj chce czynić. Tak, czasami jesteśmy tak dumni z tego, co już mamy. Jakie mamy zbawienie, to też jest cudowne. Ale Pan chce iść jeszcze dalej. Gdy czytaliśmy pierwszą część, jesteśmy dumni, prawda? Możemy wszystko czytać. Ale dlaczego jest jeszcze więcej? Dlaczego jest jeszcze parę klas do odrobienia? Pan idzie jeszcze dalej, abyśmy byli jeszcze bardziej duchowi. Pan przyprowadza nas krok po kroku dalej w tym, co dzisiaj czyni. On chce nas wprowadzić do budowy ciała Chrystusowego, do dzieła posługiwania. I mam też modlitwę dzisiaj. Panie, objawiaj mi Twoje dzieło budowy ciała. Tak, gdy ten, który siedzi na tronie, dzisiaj buduje ciało, to musi tam coś być. To musi to mieć jakąś wagę. To musi mieć jakąś wartość. Z tego coś musi wychodzić. Z tego, co jest niebiańskie, prawda? Bo inaczej wystarczyłoby to, że Pan w niebo wstąpił i siedzi na tronie. Ale Pan dzisiaj wykonuje dzieło budowy, dzieło odbudowywania na tej ziemi. Czy to nie jest cudowne? O, Panie Jezu. Pan ma dzieło. Żywy Bóg ma swoje dzieło. A co mówi Efezjan 2? Są tutaj różne aspekty, co nie jest dziełem Pana. Ale co mówi Pan o swoim dziele? Jego bowiem dziełem jesteśmy. Czy to nie jest pięknie powiedziane? Czy to nie jest odważne? Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy. To jest bardzo mocne słowo. Kościół jest Jego dziełem. Kościół jest dziełem Bożym na tej ziemi. Jego dziełem jesteśmy. I trochę szukałem to dzieło, które tutaj jest nazwane. Jest takie, można poszukać online albo w konkordancji. A jeżeli chodzi o to słowo dzieło w po grecku, to akurat to słowo tutaj jest użyte tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Jeden raz w Rzymian, 1:20. Rzymian 1:20. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Więc mówimy tutaj o dziele stworzenia. Więc takie było Jego dzieło tutaj na ziemi, w tamtym czasie. Gdy On żył na ziemi, to On uczynił dzieło. Dzieło stworzenia, które możemy dzisiaj oglądać, to, co żywego uczynił Pan. To jest cudowne. Muszę to powiedzieć, nie mam tak dużo wglądu w to, ale to jest interesujące rozmawiać z ludźmi, którzy mają na to taki wzrok na naturę, na zwierzęta, na rośliny, na płatki kwiatów, na kwiaty. To jest tak interesująco zrobione. Jest w tym tak wiele mądrości, w tak mądry sposób jest to zrobione. Jak to wszystko razem współgra. Niektóre rośliny są zależne od innych roślin, aby wzrastać. Jak to wszystko razem pasuje do siebie. I gdy wychodzi z tego taka chwała, której żaden człowiek nie potrafi stworzyć. Jak ta chwała cały czas przychodzi, a potem znika. Bez żadnego wysiłku. Gdy ludzie coś robią, to też to znika. Ale potrzebny jest do tego wielki śmietnik. Wszyscy się zawsze pytają, kiedy będą śmieci usunięte z tych ludzkich dzieł. Niektóre produkty dzisiaj, które są ciężkie do przetworzenia. A co Pan uczynił? To znika, a potem znowu widać tą chwałę, przechodzą przez tą śmierć i zmartwychwstanie. Nie chcę dzisiaj wiele czasu na to stracić, ale już to stworzenie, które możemy widzieć naszymi oczami, tak jak Paweł mówi w liście do Rzymian, to stworzyła Jego wieczna moc. Mogą być od stworzenia świata oglądane. Możemy widzieć Jego dzieła. Dzieła na tej ziemi. Dzieło, którego żaden człowiek nie może wykonać. Żadna maszyna. To jest to jedno dzieło. I to drugie, drugi raz powtórzone to słowo greckie, dzieło, to jest w tym liście do Efezjan 2. Czy to nie jest cudowne? 2:10. To jest znowu dzieło. Są różne tłumaczenia z tego słowa dzieło. Jest też słowo dzieło majstersztyk. To jest coś wyjątkowego. Gdy małe dziecko robi jakieś arcydzieło, to większość ludzi wie, że to jest uczyniło jakieś dziecko. I gdy ktoś dorosły robi jakieś arcydzieło, to też to zobaczymy. A gdy jakiś obdarzony umiejętnościami człowiek zrobi jakieś dzieło, też widzimy, że ten ktoś się do tego przyłożył i był obdarzony. A co, gdy Bóg ma swoje, gdy żywy Bóg ma swoje dzieło? To musi być naprawdę arcydzieło. To, co brzmi banalnie, Jego dzieło. Jego wspaniałe dzieło. Jego dziełem jesteśmy. I to, co jeszcze tu jest napisane, to jest godne zwrócenia na to uwagi. Paweł to oddziela od dzieł ludzi. Werset 8 mówi: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie jest was. Chwała Panu. Tutaj jest bardzo jasne zdanie. To nie jest z was. To możemy ciągle z takim wzdychaniem mówić Panu. Panie, nie ze mnie. Gdy służymy, możemy mówić: Panie, nie ze mnie. Nie, i to nie z was. O, Panie Jezu. Boży to dar. Nie z uczynków. Po niemiecku tam jest to samo słowo użyte, które mają na dzieła. Tutaj chodzi o te uczynki, o te dzieła, które są widoczne. To są inne dzieła. To są uczynki ludzkie, dzieła ludzkie. I dzieła ludzkie, które mają ludzkie źródło, one nie mają żadnego związku, żadnego udziału w dziele Boga. I Paweł powtarza to cały czas. Tak samo jak w liście do Koryntian mówi. On mówi o ludzkiej mądrości. No, Panie Jezu. 1 Koryntian 2:4-5. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jeżeli bym to chciał powiedzieć w nowoczesnych słowach, to Paweł miał respekt, żeby nie przekonywać ludzi w ludzki sposób. On miał mądrość w tych religijnych rzeczach, w tej żydowskiej wierze. Przyprowadzał niektórych do mądrości. Ale jeżeli chodzi o duchowe rzeczy, to on powiedział, że wiara nie powinna się opierać na mądrości ludzkiej. Dzieło Boże nie może się opierać na mądrości ludzkiej. Może, ale gdy patrzymy na tą ludzką mądrość, to jeszcze coś można znieść. Każdy wie, że jest bardzo wiele ludzkiej mądrości. Tak jak już było powiedziane, gdy po ludzku możemy coś przynieść, gdy możemy coś wyrazić, ale ta ludzka mądrość nie buduje dzieła Bożego. A co jest przeciwieństwem? Boża moc. Ludzkie myśli. Już o nich trochę mówiliśmy. Mogą być piękne. Jest takie zdanie. Piękne myśli. Tak, są piękne myśli. I są też interesujące myśli. Czasami, gdy próbujemy na nowo coś zrozumieć, i są wtedy takie interesujące myśli. Niektóre myśli często napędzają coś jeszcze, a niektóre myśli chcą coś przyprowadzić do nowoczesności, jeszcze bardziej rozwinąć. Wszyscy, którzy chcą prowadzić nowoczesne życie, znają pewnie to słowo, że wszystko, co stare, przeminęło. Żeby na nowo przyprowadzić nowe ubranie. Pan czyści wszystko, co jest stare, aby mieć tylko nowego człowieka. Ale kiedy popatrzysz sobie tam do tyłu, to tam z tyłu jest bardzo dużo rzeczy, które nie powinny być. Które są w ludzki sposób na nowo spakowane. Stare rzeczy w nowych ubraniach. O Panie Jezu, potrzebujemy takiego spojrzenia, przeniknięcia. Jak na nowo to jest czasem spakowane. Czy to nie jest coś starego? Czy to nie jest coś, co już znamy? Co już wcześniej nam zrobiło jakieś problemy? Czy to nie jest jakieś dzieło szatana? Czy to nie jest mądrość starego człowieka? Spopatrz z tyłu na te rzeczy. I nagle widzisz, to już było. I czasami już człowiek wie, jak to się podzieje dalej. O Panie Jezu, niech Pan nas ustrzeże. Nie chcemy iść dalej obok tych rzeczy, ale Pan nas chce zbawić, abyśmy wszystko, co jest ludzkie, zakończyli. Tą ludzką mądrość, te ludzkie umiejętności, tę ludzką moc, siłę. I to powinno się opierać na Jego mocy, na mocy Bożej, przez Ducha. O Panie Jezu, a gdy patrzymy na Stary Testament, tam ciągle jest mowa o dziele. To jest bardzo interesujące. Dzisiaj nam nie wystarczy wieczorem czasu, aby mówić o tych wszystkich dziełach. Ale wiecie, co często jest określane jako to dzieło? Piąta Mojżeszowa, 4. Piąta Mojżeszowa 4:28. A tam będziecie służyli Bogom, będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. Piąta Mojżeszowa 4:28. Co to jest? To jest dzieło ludzkich rąk. Nie widzą i nie wąchają, ale mimo to ich się czci. I w każdym czasie dawało się im rzeczy, które były takie ważne. Zrobione przez człowieka. Nie widzi, nie je, nie wącha, nie słyszy. Dzieło człowieka. O Panie Jezu, niech Pan nam da ciągle łaskę, aby to, na to patrzeć, aby umieć to przeniknąć. I co jeszcze jest w Starym Testamencie? Jako dzieło, opisywane jako dzieło. Dwie rzeczy chcę jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że już o obu powiem do końca. Jedną rzecz możemy poczytać jutro na porannej modlitwie albo wieczorem jeszcze. To jest dzieło, dzieło przygotowania olejku do namaszczenia z 2 Mojżeszowej 30. To jest piękne dzieło. Możemy nawet pomyśleć, że to jest też dzieło, które przyprowadza zapach. Ale ten pachnący olejek jest równocześnie obrazem tego, co jest w Nowym Testamencie do pochwycenia. Namaszczenie. Święty Duch, który nas uczy wszystkiego, który wprowadza nas w całą rzeczywistość. To jest ten olejek namaszczenia z 2 Mojżeszowej 30 od 23. Czy to nie jest kosztowne? To dzieło. I Pan również takie dzieło uczynił tutaj na ziemi. Jak On zakończył swoje dzieło? Ono jeszcze nie ma końca. Z jednej strony On przyszedł przez śmierć i zmartwychwstanie i wstąpił na tron, a równocześnie dał nam ducha. Tak, On wysłał swojego ducha. I duch dzisiaj wykonuje w nas swoje dzieło. Dzieło, które pozostaje, które trwa. To jest ta trwająca chwała. Chwała Panu za takie dzieło ducha. A drugie dzieło, inne dzieło, które też jest wspominane w Starym Testamencie. Zobaczcie, jeżeli będziecie mieli czas. Możecie poszukać tych wersetów. Dałem kilka z tych wersetów w streszczeniu. To jest punkt 4 z punktu B. Nehemiasz dużo mówi o tym dziele. To jest bardzo zdumiewające. Niektóre księgi tak dużo o tym nie mówią, ale Nehemiasz dużo o tym mówi. Nehemiasza 4. I po niemiecku są inne wersety niż po polsku. W polskim tłumaczeniu to jest Nehemiasza 4 od 15 do 17. I Nehemiasz był w Babilonie i wyszedł stamtąd, aby odbudować Jeruzalem. Aby dzieło, miasto Boże było odbudowane. I to jest to Boże dzieło. I tutaj była odbudowa muru, bo miasto nie miało już żadnego muru. I to był okropny stan, bo miasto nie było w ogóle chronione. I teraz byli tutaj ludzie, którzy zaczęli z powrotem budować. Werset 15. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od Niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty, każdy do swojego dzieła. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Odbudowujący mur, chwała Panu. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. I po niemiecku jest słowo dzieło. Wykonywali dzieło. To był czas wojny, wojenny. Ale to było dla nich bardzo ważne. I oni też zauważyli, jak ważny jest ten mur, aby był odbudowany. Jak mogłoby wyglądać miasto bez muru? Znowu byłoby zburzone i nie mogłoby się obronić. Ale Bóg wzbudził swój lud. I ta walka, to mam nadzieję, że to było faktycznie tylko to, żeby trzymać tę broń. A ich dzieło to było odbudowanie tego muru. Budujmy dzieło, abyśmy mogli budować to dzieło, abyśmy mogli zbudować miasto, aby odbudować mury. O, Panie Jezu. I rozdział 5, werset 16 z Księgi Nehemiasza. Chciałem tylko parę wersetów przeczytać. Tak samo przykładałem się do odbudowy tego muru. Kto się przykłada? Kto również się... Tutaj znowu mamy przykładanie się. Abyśmy byli razem z Panem w tym dziele. A pola nie nabyłem. Wszyscy też moi słudzy gromadzili się przy tej pracy, przy tym dziele. My też o tym wiemy. Mieć pole. Czy wiecie, czy zawsze mamy wystarczająco? Czego możemy kupić? Pola nie kupiliśmy. Kto może tak powiedzieć? Oni nie kupili pola, oni budowali. Ktoś już tu doradził, mówił o tym dzisiaj, że oni mieli priorytety. Bracia i siostry, nie możemy robić wszystkiego naraz. Zauważyliście to już? Muszę szczerze powiedzieć, że ja próbuję czasem robić wiele rzeczy naraz i potem dostaję wskazówkę od Pana, od braci i sióstr, że nie mogę wszystkiego robić równocześnie. O, Panie Jezu, Pan chce nas uczyć, abyśmy stawiali sobie priorytety. Wiecie, nie mówimy tutaj o czymś, co można odrzucić, kupić pole. To nie jest nic, co jest takiego odrzucającego. To było wtedy możliwe, żeby kupić sobie pole. Ale oni skoncentrowali się na dziele Pana, aby to dzieło było wykonane. Wszyscy moi słudzy byli ze mną zebrani. Czy to nie było cudowne? Cudowne świadectwo życia Kościoła. Co dzisiaj czynimy? Wszyscy jesteśmy zgromadzeni dla dzieła. I rozdział 6, werset 9 z Księgi Nehemiasza. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas, mówiąc o nas. Braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. To jest niebezpieczeństwo, żeby się zmęczyć, mieć jakąś nadzieję, że w końcu przestaniemy. A co mówi Nehemiasz? I teraz wzmocnijcie swoje ręce. Po niemiecku jest wzmocnijcie swoje ręce. Po polsku jest to też, jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. Panie, wzmocnij nasze ręce do wykonania tej pracy. I werset 16. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali i bardzo upali na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło.
Amen.
To słowo bardzo mi się spodobało. Czy to nie jest cudowne, że to dzieło zostało dokonane przez naszego Boga? Tak, nie jesteśmy przy jakimś ludzkim dziele, ale to dzieło jest wykonane przez naszego Boga. Pan je potwierdził. I zobaczyliśmy już w tym przykładzie, że to, czym jest dzieło Boże. Jego dziełem my jesteśmy. Stworzeni. Stworzeni. Czytaliście to już? Geschaffen? Stworzeni? Czytaliśmy już o stworzeniu. O nowym stworzeniu. Nowe stworzenie już jest. Pan stworzył. Bóg stworzył. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Do dobrych dzieł. I teraz powinniśmy współpracować. Współzabrać się do pracy. Do dobrych dzieł, których przeznaczył Bóg, dla nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I co to są te dobre uczynki, dobre dzieła? Znowu powtórzę. Budowanie jego domu. Myślę, że to jest naprawdę kierunek tych dobrych uczynków, dobrych dzieł dla dzieła Pana. Jest wiele dobrego, które możemy uczynić. Ale tutaj nie jest o tym mowa, żeby robić wszystko, co będzie dobre, będzie miało dobry wyraz. Ale chodzi o te małe, ale dobre uczynki, które Bóg już przygotował, abyśmy w nich chodzili. Tego potrzebuje Pan dzisiaj. Ludzi, którzy z Nim chodzą w tych przygotowanych uczynkach, którzy szukają tego, którzy pytają: Panie, co Ty przygotowałeś? Czy to jest dobre, tylko dobre, czy Ty to przygotowałeś? Co tam teraz jest? O, Panie Jezu, Pan nas musi ciągle zbawiać z tych tylko dobrych, których Pan nie przygotował uczynków. Abyśmy mieli ten dobry kierunek, żeby mógł nas przyprowadzić całkowicie do swojego dzieła. Chwała Panu. To się dzieje przez prowadzenie Ducha. Dzisiaj mamy namaszczenie. Dzisiaj mamy Ducha, który nas uczy tych dobrych dzieł. Nie potrzebujemy rad. Tak jak było powiedziane. Tak, czasami musimy nawet czekać. Tak, wczoraj spotkałem kogoś. Ale musimy czasem czekać, co Pan nam powie. Jak my sami w tych różnych okolicznościach stoimy, czy się pytamy Pana: Panie, Ty mi powiedziałeś, co mam dzisiaj zrobić, czy po prostu to odrzucimy? Czy rozumiecie, co mam na myśli? Niech Pan naprawdę da nam swoją łaskę, abyśmy byli w duchu naprawdę jasno widzieli i mieli dużo tej mądrości, abyśmy chodzili w tych dobrych dziełach, które Pan już dla nas przygotował. Jeszcze napisałem tam parę wersetów, ale już nie będę dzisiaj ich mówił o nich. Ale to jest ciągle to słowo prawdy. Albo tak jak jest powiedziane, według zdrowej nauki, zgodnie ze zdrową nauką. Chwała Panu. Też mi się to dzisiaj spodobało na zgromadzeniu w Podomach, gdy Tymoteusz i Tytus pisali o zdrowej nauce. Zdrowe żywienie. Jemy zdrowe jedzenie, gdy jest jakaś choroba. A tu jest zdrowa nauka. Ona jest tak zdrowa. Nie potrzebujemy nic do tego dodawać, bo jest zdrowe. Ulecza. Daje nam kierunek, daje nam prowadzenie we wszystkim, co Pan chce czynić. I naprawdę znajmy tę prawdę. Chciejmy znać tą zdrową naukę. I to jest też według łaski. Według łaski. Przez łaskę jesteśmy zbawieni. I Pan czyni, i to się też dzieje przez łaskę. I On ma łaskę. Czy znacie to? Czasami musimy coś wykonać i Pan nas przez to prowadzi. Ale nie ma odpowiedniego czasu na to. A my mamy w sobie jasność. Ale to, co zawsze myślę, że jest piękne, że zawsze przychodzi z tym łaska. Pan daje łaskę, daje zaopatrzenie. On daje swoje bogate zaopatrzenie. Chwała Panu za te dzieła, które są w łasce. I na koniec nasz czas. Oczywiście to, co jest najkosztowniejsze w tym wieku, czas. Nawet małe dzieci mówią, ja nie mam czasu. Śmiejecie się, tak? Ja też się czasem śmieję. Nie mam czasu. Wrócił już ze szkoły i on nie ma czasu. Czasami jest to wymówka. Czas. Czasami to jest też wymówka dla naszych priorytetów. Czas mamy na to, na co priorytetyzujemy. Czemu damy priorytet. Więc bądźmy zachęceni, aby dawać czas Panu, aby dawać czas na dzieło, dla dzieła Pana, aby być dostępni, aby chodzić w tych uczynkach, które Pan już wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Amen.